Popołudnie Wnet.
Na 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i na www.wnet.fm. Łukasz Jankowski przy mikrofonie niezmiennie od godziny 16 państwu towarzyszy, a teraz do tego towarzyszenia dołączy się dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam państwa serdecznie.
No i jako się rzekło ekonomista, wiceminister finansów, to już państwo wiecie, że będzie o ekonomii. Jedną tylko informację już na początek wrzucę, na potem już przejdziemy do spraw istotnych. Sejm dzisiaj wyrzucił z porządku obrad swojego posiedzenia kwestię uchwalenia nowej matrycy stawek VAT. Co to dla państwa oznacza? Ano to oznacza, że jeszcze przez dłuższą chwilę niż zakładaliśmy, pewnie napoje do 20% koncentratu będą tańsze, bo będą opodatkowane 8% VAT-u, a nie 23%, więc będą znacznie tańsze, a cytrusy nie stanieją, bo stawka VAT pozostanie na poziomie 8% i nie zniży się do procent 5%. Tyle z grubsza szczegółów, a chodzi o szczegóły mniej grube i bardziej wysublimowane. To był projekt, który ministerstwo przygotowywało przez grube miesiące. Nowa matryca VAT, bardzo ważny projekt, który nagle w ciągu kilku minut zostaje zdjęty z, i to na polecenie samego Jarosława Kaczyńskiego, zdjęty z harmonogramu obrad i nie wiadomo, kiedy do niego wróci. Komentarz pana doktora?
No, ja to się cieszę, że po prostu polskie jabłka i po prostu przetworzone będą jednak inaczej traktowane niż cytrusy, z korzyścią dla polskiego rolnictwa i zdrowia nas wszystkich.
I tyle komentarza. Teraz rzecz istotna, czyli euro, bo to chociaż ostatnio i Piątka Kaczyńskiego i sprawy obyczajowe przykryły ten temat, ale jeśli chodzi o ekonomię, to jest główny i wiodący temat kampanii do Europarlamentu. Część polityków mówi do euro szybko. Nowoczesna mówi do euro w roku 2024. Czas start, trzeba się spieszyć. Dlaczego tak mówił pan doktor, jak myśli? I no to co to oznacza dla naszej gospodarki?
Znaczy, powiem tak, no trochę się dziwię, no ale z drugiej strony nie. No to takie, powiedzmy, jeśli można było powiedzieć, że te 20 lat temu to można było teoretycznie rozważać po prostu, czy to jest optymalny obszar walutowy, bo taka nauka, powiedzmy, istniała. Podczas kryzysu to już można było zauważyć, że po prostu, że to nie jest optymalne i to jest gruby błąd wejść ze strefy euro. No, ale teraz jak to wszystko tonie, to powiem tak, to można porównać z czymś takim. No, przed wejściem ze strefy euro to można było się zastanawiać, no kurczę, nie chcą nas do tego Titanica na ten rejs wprowadzić. No co po niektórzy mówili, że to tam pogoda nie za dobra jest na północnym Atlantyku, no góry lodowe pływają, no i tam on nie za bardzo jest przystosowany do tego, żeby się z taką górą zderzyć. No to, ale wtedy to jeszcze można było, powiedzmy, rozważać. No później, no już mamy tą katastrofę, tak? No mamy, widać, że to nie jest optymalny obszar walutowy, widać jakie koszty ponoszą wszystkie te obszary, powiedzmy, nieobjęte tym optymalnym obszarem walutowym. No tutaj bardzo charakterystyczne jest, ostatnio było takie opracowanie Centrum Europejskiej Polityki, której zresztą w Radzie jest Leszek Balcerowicz, które ukazało, że tam to przyniosło w ciągu tych 20 lat, przyniosło korzyści Niemcom w wysokości 1 biliona 800 miliardów euro. Też przyniosło korzyści Holandii w wysokości 200 miliardów euro. No ale później to jest długa lista tym, którzy stracili. No i tutaj mówię, no to jest Instytut Niemiecki, w Radzie zasiada Leszek Balcerowicz, więc można powiedzieć, że nie można oskarżyć o stronniczość. I tam wymieniają, że Włochy ponad 200% PKB straciły, ponieważ ich strata jest w wysokości 4,5 4 bilionów 300 miliardów euro. Francja straciła w wysokości 3,5 biliona euro, a więc znaczącą kwotę. Ponadto wchodzi jeszcze 400 miliardów strat Portugalii, 200 miliardów strat Hiszpanii. Więc widać wyraźnie, że to jest tego typu projekt, który po to, żeby Niemcy uzyskały zysk w wysokości 1 euro, to wszyscy inni muszą stracić 5 euro. I to jest pytanie takie podstawowe. Co oznacza, jakie są dziwny rozkład sił politycznych w Europie, że powiedzmy ci, co tracą te powiedzmy te grube 10 bilionów stracili euro, a więc 100% PKB strefy euro, że oni tam nadal tkwią. To jest właśnie pytanie. A pytanie jeszcze na miarę powiedzmy tutaj Nagrody Nobla jest, jak w takiej sytuacji można jeszcze chcieć do tej strefy, wiedząc o tym, wejść.
Ale i powiem tak, i to jest...
Jeszcze powiem tak, i to jest kwestia tego zderzenia z tym lodowcem Titanica. Ale żeby w tym momencie, jak jest to zderzenie, chcieć na niego wejść, to naprawdę to jest sukces niesamowity propagandy, bo to nadal się mówi, że wejdźmy, nawet dopływając łódką, powiedzmy przez większą połowę Atlantyku, tak? Wejdźmy do tego świetnego transatlantyku, a dla tych, którzy mają jakieś tam wątpliwości, to jeszcze ich etycznie się mówi, może my z tymi wiaterkami w razie czego to im pomożemy. I w tym momencie
tylko,
chciałbym dodać...
że to euro, które jest tym transatlantykiem o nazwie Titanic i płynie, to ono przeżyło swoje zderzenie z górą lodową, przeżyło kryzys i cały czas funkcjonuje.
Nie.
No ponieważ... funkcjonuje. No ja
nie.
Proszę pojechać do Niemiec, waluta euro w bankomatach jest, w sklepach jest.
Nie, no to nadal Titanic jest też na dnie oceanu. To nie mówmy w ten sposób, że go nie ma. Zauważmy, jeśli chodzi o ostatni rok, to ten instytut podał, no, straciło w ciągu jednego roku z powodu bycia w strefie euro 500 miliardów euro. Włochy straciły. Następna jest kwestia...
A mimo to euro funkcjonuje.
No, to powiedziałem, na dnie Atlantyku jest nadal Titanic. No, może ktoś zechce jego wydobyć. Być. Następna jest kwestia. Jest problem taki bardzo podstawowy. Też w jaki sposób głównym beneficjentem, no to pan mówi, że funkcjonuje. No i wiadomo, tak funkcjonuje dobrze, że od 90 roku Włochy mają produkcję przemysłową na poziomie 1990 roku. Ona spadła w okresie funkcjonowania strefy euro o 12%. Jeśli chodzi o Francję, od początku strefy euro nie ma wzrostu przemysłu, ale tym głównym beneficjentem są Niemcy. Ich produkcja przemysłowa wzrosła od 1994 roku o 50%, od początku strefy euro o 35%. Ale jest kwestia następna. Ono jest tak skonstruowane, że gdyby weszła Polska teraz, dlaczego mówię, że teraz to już w ogóle kompletna głupota jest? Bo jest taki system rozliczeń Target 2 rozliczeń między krajami. To znaczy, jeśli Niemcy sprzedają jakiś produkt, to później się powiedzmy, tak naprawdę ci, którzy sprzedają, nie przejmują ryzyka tego, że ktoś nie zapłaci. Dlaczego? Ponieważ w tym momencie ten ktoś, który to kupuje, on się rozlicza ze swoim bankiem, ale później całość jest zadłużona, jest Europejski Bank Centralny. To powoduje, że Niemcy mają możliwość zbywania swoich towarów, z drugiej strony mają olbrzymią nadwyżkę w wysokości około to jest połowa zeszłego roku, 1 biliona euro. Włosi mają tam pół biliona euro, powiedzmy, ich bank centralny strat, a Hiszpanie 400 miliardów. Ale proszę zauważyć, co się stanie, jeśli Włosi jednak stwierdzą, że oni przejdą na liry. a my będziemy tacy mądrzy, że po prostu do tego euro wejdziemy. To wtedy okaże się, że będzie strata w wysokości tam 500 milionów i okaże się to, że my jako Polacy z tego powodu będziemy musieli, bo tam nie ma bezpośredniego związku między Bundesbankiem a Bankiem Centralnym Włoch a propos tych rozliczeń, więc my będziemy w równej mierze partycypować jako członkowie Europejskiego Banku Centralnego w stratach. Wie pan na jaką kwotę? Na
100 się dowiem.
Na 100 miliardów złotych, więc to jest taki bardzo sprytny system. A jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, to pamiętajmy, my nie jesteśmy jedyną strefą euro, to znaczy w Europie. Bo ten euro też funkcjonuje tylko pod swoimi nazwami w 14 krajach subsaharyjskich. To jest głównie dawna strefa franka. I proszę zauważyć, to jest ten rejon, z którego ludzie jak najszybciej, powiedzmy, uciekają. Dlatego też powiem tak, to jest majstersztyk, proponowanie Polsce czegoś takiego, nie mówiąc już o tym, że teraz jesteśmy świadkami tego, że Wielka Brytania, mając niezależnego funta, ma problem z wyjścia z Unii Europejskiej. Ale wie pan, Włosi mają potężny problem, właśnie taki, że oni weszli do strefy euro, a teraz nie wiedzą, w jaki sposób mają wyjść. Bo jeśli tylko powiedzą, zaczną jakiekolwiek planowanie, czy to w banku centralnym, czy w rządzie o tym, to co się dzieje? Włosi czym prędzej przenoszą swoje lokaty do Niemiec i nikt nie chce kupywać obligacji włoskich. I przez to okazuje się, że Włosi tylko za tą niepewność, to oni muszą płacić 3% PKB więcej tylko za obligacje rządowe.
Ale ten mechanizm powoduje, że strefa euro będzie trwała, bo każdy mnie się bał konsekwencji ekonomicznych i politycznych wyjścia ze wspólnej waluty, a być może Polska, jak już obrośnie w piórka, jak już będzie gospodarką dojrzałą, to może dołączy do Niemiec i będzie na strefie euro wygrywać.
Okazuje się, że to wtedy to trzeba być już naprawdę obrosnąć w piórka i być co najmniej tą Holandią. Nic nie wskazuje na to, że w sytuacji, kiedy my hamujemy procesy konwergencji związane z naszym dobrobytem, że my dojdziemy w ciągu najbliższych 100 lat.
Bo Prawo i Sprawiedliwość jest podzielone w tym względzie. Część polityków mówi, do euro wejdźmy w roku 2228, a część polityków, zwłaszcza tych, którzy są w rządzie, mówią, wejdziemy wtedy, kiedy będziemy gotowi, a ten czas nie jest tak odległy. To jest czas dekady być może w tych, a nie setek lat, więc to by pokazywało, że...
Z tego wynika, że bycie w rządzie to wcale nie oznacza, że jakieś światło się olśniewa.
Czyli nie ma takiej możliwości, że w którymś momencie Polska będzie gotowa, żeby wejść do strefy euro i będzie, tak jak Niemcy i Holandia, zyskiwać na wspólnej walucie.
Znaczy, zauważmy, że to jest wyjątkowy produkt o negatywnej synergii, że po to, żeby ktoś zyskiwał, powiedzmy, tu jedno euro, to 5 innych musi się na to zrzucić. Ja naprawdę takich ochotników, którzy by chcieli dopłacać do Polski, to nie widzę. Ja się boję tylko, żebyśmy nie zostali wepchnięci do tych dofinansowujących, a to nam grozi.
No, mówią, mamy Litwę, mamy Słowację, tam jest euro i żaden kataklizm straszny się nie zdarzył. Te państwa dalej jako tako funkcjonują.
Nie zauważyłem, żeby nastąpił u nich przyspieszenie procesu konwergencji. My mieliśmy koronę, tak, austriacką. No i byliśmy Galicją, tak, a Czesi i Austriacy byli bogaci.
My w Warszawie pozdrawiamy naszych rodaków z Krakowa na 85,2. Oni rzeczywiście byli, my tutaj w Warszawie nigdy...
I beneficjentami byli euro korony.
My co najwyżej byliśmy stratnymi na rublach w kongresówce. No dobrze, to strefę euro mamy mniej więcej omówioną, ale ona przetrwa, ona będzie tak cały czas na tym jałowym biegu jechać. Ten lęk przed wyjściem będzie powodował, że będzie trwało?
Znaczy już i bardzo długo trwa. No. Pamiętajmy, że zanim powiedzmy Cesarstwo Rzymskie z dopiskiem narodu niemieckiego stało się tylko cesarstwem wszystkim, też z dopiskiem, ale po prostu już bez Rzymu, to było Sacco di Roma, tak? Więc to wcale nie jest tak łatwo wyjść z pewnych układów politycznych i ekonomicznych. Może lepiej nie wchodzić.
Chyba, że to zacznie szkolić samej centrali.
Tak, to jest jedna z tych przyczyn, dla których powiedzmy są takie duże problemy związane z tym, żeby dalszym wykupywaniem obligacji włoskich i tak dalej, ponieważ zauważmy, no teraz ten dług w Europejskim Banku Centralnym, no to jest pół biliona euro, tak? Z drugiej strony ta nadwyżka niemiecka jest 1 bilion euro, ale Niemcy też się obawiają, żeby w pewnym momencie powiedzmy tym Włochom bardziej się nie opłacało ogłosić bankructwa i powiedzieć, no dobrze, że żeście nam sprzedawali przez te 20 lat te swoje produkty, a teraz my wam zapłacimy w lirach.
No dobrze, to piątka Kaczyńskiego to jest drugi element, nazwijmy go w pewnym sensie ekonomicznym, który dominuje w kampanii wyborczej do tej pory, w kampanii do Europarlamentu. Premier Morawiecki mówi, tak, to jest bardzo dobry pomysł, żeby w czasach, kiedy idzie spowolnienie, kiedy to spowolnienie już widać i w Niemczech, i we Francji, i w innych krajach Unii Europejskiej, i w innych potencjach gospodarczych na świecie, rzucić jeszcze więcej pieniędzy na konsumpcję, dzięki temu suchą stopą przejdziemy przez to spowolnienie i nas ono nie dotknie. To jest rozumowanie pana zdaniem trafne czy niesłuszne?
No, zwykle to jeśli chodzi o kwestie keynesistowskie, a więc związane z takim zwiększeniem popytu po to, żeby jakiegoś chwilowe szoki przetrwać, no to wydaje się, że to przeważnie się robi wtedy, kiedy kiedy rzeczywiście objawią się tego typu kryzysy. No, gdyby na przykład już było naprawdę, że wojna handlowa niemiecko-brytyjska już by się rozpoczęła, a więc że gdyby okazało się, że nie dojdą do porozumienia, a z drugiej strony, gdyby Stany Zjednoczone znacząco wsparły w tych negocjacjach ostatnich dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Anglików i też rozpoczęły w tym samym czasie wojnę handlową z powiedzmy tutaj z Niemcami, no, czy też czytaj tam z Unią Europejską, a jednocześnie jednak by się okazało, że do jakiegoś dealu chińsko-amerykańskiego by nie doszło, to możliwe, że to w tym momencie pod względem takim popytowym to byłby taki wyprzedzający krok, jeśli mówimy tylko o tym aspekcie, ale z drugiej strony no to są też, zauważmy, że w tej piątce tam Kaczyńskiego, no to są takie elementy, które są wskazane. No, wskazanym jest to, że te 500 zł na pierwsze dziecko, no bo nie należy opodatkowywać wydatków. Nie należy opodatkowywać wydatków na dzieci. Wiemy, że to tylko częściowy wzrost tak naprawdę podatków, które ponoszą rodziny. To już od 1932 roku już wiadomo, że jest takie prawo mówiące o tym, że ekonomiczne, które mówi o tym, że wychowanie dzieci to jest korzyść dla społeczeństwa, dla przyszłych podatników, to jest przyszła baza podatkowa, a z drugiej strony no to jest koszt dla rodziny, więc dlatego też państwo powinno temu służyć, żeby ten konflikt interesów mitygować, więc obniżenie opodatkowania tutaj w postaci dania 500 plus też na pierwsze dziecko jest wskazanie, to jest zmniejszenie opodatkowania. Tak samo nie należy zwiększać opodatkowania przedsiębiorstw, jeśli ponoszą jakieś nakłady inwestycyjne. Więc tutaj jest to powiedzmy bardzo wskazane. Jeśli chodzi o obniżenie w ogóle podatków, tak, zresztą bardzo dobry to jest podatek, bo to każdy liberał powie, że najlepszy to podatek to jest pogłówny, tak? Więc tutaj zmniejszamy to opodatkowanie pogłównie, nie ma tej całej powiedzmy tutaj biurokracji związanej z tym pierwszym dzieckiem, zmniejszenie kosztów i tak dalej. Jeśli chodzi o zmniejszenie opodatkowania w postaci z tego 18 na 17%, zwiększenie tam kosztów uzyskania przychodów, które tak samo należy traktować, z drugiej strony na obniżenie tego opodatkowania osób do 26 roku, to zawsze jest takie pytanie. No, my jesteśmy krajem, który potrzebuje około 5 bilionów nakładów w środki trwałe po to, żeby dogonić inne kraje pod względem procesu konwergencji. No to są potrzebne maszyny trwałe, budynki, ta infrastruktura. Mówimy tylko o trwałych, nie mówimy o tych takich miękkich. I oczywiście można by było powiedzieć, że to tak naprawdę oznacza, że my w znacznym, obniżając to opodatkowanie, to my jako ta centrala tak naprawdę nie widzimy, gdzie można by było efektywnie te środki wykorzystać. A więc mimo, że wiemy, że to jest taka wielka dziura 5 bilionów, to nie wiemy tak naprawdę, gdzie by można by było najefektywniej wykorzystać. I to by, powiedzmy, było jakimś złym symptomem, ale jeśli nie wiemy, to lepiej może po prostu oddajmy ludziom. Zaś jeśli chodzi o te 1100 zł na emeryturę.
13. emerytura,
no to rozsadza obecny system emerytalny. Ponieważ w obecnym systemie emerytalnym to jest tak, że my odkładamy środki, które są pomnażane, a później po prostu uzyskujemy. Tutaj właściwie jest to takie świadczenie nie wiadomo z czego. Jeśli ono by się utrwaliło, to by oznaczało, że w tym momencie rząd utrwaliło na co rok, to znaczyłoby w tym momencie, że rząd tak naprawdę nie dokonuje wydatków w wysokości 10 miliardów, tylko w niewidzialny sposób w ZUS-ie, a więc na tablicy Balcerowicza powinno wzrosnąć o 200 miliardów. I to już jest niepokojące, bo to nie ma pokrycia w dochodach. Oczywiście dla ludzi biedniejszych, emerytów, no to będzie ewidentna korzyść.
Sytuacja w FUS-ie będzie taka sama, jak była lat temu, 3 albo 4, taki sam będzie deficyt.
Nie. Ponieważ jeśli chodzi o to, ile będzie na jakie będą zobowiązania emerytalne, no to nie, to tak jak powiedziałem, to nie będzie to samo. To tak jakbyśmy uznali, że jest o 200 miliardów, będzie wyższe.
To konkludując, ostatnie słowo, panie doktorze, panie ministrze, piątka Kaczyńskiego wpłynie na przyspieszenie procesu doganiania przez Polskę gospodarek zachodnich, w tym gospodarki niemieckiej, czy nie?
Znaczy, dobrze by było, gdyby po prostu te nakłady były tam, gdzie następuje poszerzenie bazy podatkowej. 500+, tak. Jeśli chodzi o obniżkę podatków, to jest neutralna. Zwiększenie wydatków przy starzejącym się społeczeństwie, lepiej by było, a więc te emerytury, to powiem tak, jeśli lepiej by było, gdyby to przeszło przez pomoc społeczną, ja rozumiem przyczynę polityczną, dlaczego to idzie przez ZUS, ale z drugiej strony musi być takie zadane sobie pytanie, czy ta korzyść z tego wydatkowania środków na starzejące się społeczeństwo jest tak duża, że opłaca się na to zaciągnąć zobowiązania dłużne, a więc powiększyć na to dług.
I taka jest konkluzja doktora Cezarego Mecha, ekonomisty, byłego wiceministra finansów w pierwszych rządach Prawa i Sprawiedliwości w roku 2006 to się działo. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
17.33. No i muzyka, a po muzyce wracamy do studia.